trzy miary mąki. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Trzydziesta pierwsza niedziela zwykła, rok A. Z proroctwa Malachiasza. Jeśli nie usłuchacie i nie weźmiecie sobie do serca tego, iż macie oddawać cześć memu imieniu, mówi Pan zastępów, to rzucę na was przekleństwo. Z psalmu 131. Panie, moje serce się nie pyszni i nie patrzą wyniośle moje oczy. Nie dbam o rzeczy wielkie, ani o to, co przerasta me siły. Z pierwszego listu świętego Pawła do Tesaloniczan. Bracia, będąc tak pełni życzliwości dla was, chcieliśmy wam dać nie tylko Bożą Ewangelię, lecz nadto dusze nasze. Tak bowiem staliście się nam drodzy. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Siostry i bracia, liturgia słowa z 31 niedzieli w ciągu roku, teraz w roku A, jest, przyznam szczerze, dla mnie bardzo trudna i potrzebuję ogromnego waszego wsparcia, by ten komentarz, który krąży mi po głowie, był rzeczywiście przez nas przyjęty. Tak naprawdę przede wszystkim przeze mnie, ponieważ cała ta liturgia słowa odnosi się we wszystkich jej aspektach do posługiwania kapłańskiego. Zarówno proroctwo Malachiasza, jak i tekst apostoła Pawła, a także ten fragment Ewangelii mowy Jezusa z 23 rozdziału Ewangelii w redakcji świętego Mateusza. Podałem we wstępie tekst z przekładu Biblii Tysiąclecia, który usłyszymy na liturgii niedzielnej. Natomiast chciałbym się opierać w tym naszym spotkaniu na tekstach z edycji świętego Pawła. Dlatego, że po pierwsze, najbardziej dotykały mnie wersety i słowa, które są nieco obok tych dzisiejszych czytań, to znaczy one są w tych fragmentach, które usłyszymy lub nie usłyszymy. Na przykład proroctwo Malachiasza, pierwsze czytanie, jest we dwóch fragmentach. To jest końcówka pierwszego rozdziału, 14 werset od części B do drugiego wersetu drugiego rozdziału i potem mamy 5 wersetów przerwy, 3, 4, 5, 6, 7 nam werset odpada i potem jest werset 8, 9 i 10 przeczytany w kościele. I tak to słowo jest bardzo mocne, bardzo konkretne. Dlatego spróbujmy się z nim zmierzyć, to znaczy zobaczmy miłość Boga, która objawia się nam w tym słowie, bardzo trudnym dziś, niezwykle wymagającym. Ale przecież taka też ma być miłość i taka jest miłość naszego Ojca, którego mamy w niebie. Ojca, który troszczy się, by nasze życie nie zostało zmarnowane. A zatem proroctwo Malachiasza, pierwszy rozdział, wersety od 14b aż do drugiego rozdziału, do 10 wersetu. Księga Malachiasza zaczyna się bardzo bezkompromisowo. Oskarżenie kapłanów. Od 6 wersetu pierwszego rozdziału mamy słowa oskarżenia wobec kapłanów, wobec tych, którzy sprawują kult, a właściwie nie sprawują kultu, który był zamierzony przez Pana, który odbywał się w poprzednich pokoleniach. Zresztą prorok używa też porównań, mówiąc o kapłanach poprzednich pokoleń w wyidealizowany sposób. Chcę podkreślić kontrast, jaki można zobaczyć w postępowaniu kapłanów, którzy byli słabi, którzy byli grzesznikami, bo taka jest kondycja kapłana i wtedy, i dzisiaj. Ale to byli ludzie, którzy chcieli służyć Bogu. Natomiast współcześni prorokowi, słudzy świątyni, bynajmniej nie są zainteresowani służbą Bogu, ale chcą wszystkiego dla siebie. A zatem Bóg mówi wyraźnie, jeśli nie usłuchacie i nie weźmiecie sobie do serca, że macie oddawać cześć mojemu imieniu, to rzucę na was przekleństwo i przeklnę wasze błogosławieństwo. To jest bardzo mocne słowo, które mi osobiście daje do myślenia, które mnie zatrzymuje, sprowadza do pionu tak naprawdę, stawia mocno na baczność. Jeśli nie wezmę sobie do serca i nie posłucham tego, że moim powołaniem, powołaniem mojego życia, moją służbą, moim sensem życia jest oddawać cześć imieniu Boga, to znaczy, myślę, że kojarzycie już też tę interpretację modlitwy Ojcze Nasz, kiedy wołamy, święć się imię Twoje, to jest ta prośba, daj się poznać jako Bóg, ale też uzdolnij mnie do tego, by oddać dla Ciebie życie, by stracić wszystko, ale nie stracić Ciebie. Oddawać cześć imieniu Boga, nie swojemu imieniu, nie czekać na to, o czym będzie mówił też Jezus w tej dzisiejszej Ewangelii, aż mnie pochwalą, aż będą mnie hołubić, ale oddawać cześć Bogu. To jest też to wezwanie, które Jezus kieruje do wszystkich, owszem, do swoich uczniów, bo on do nich mówi błogosławieństwa w 5 rozdziale Ewangelii w redakcji świętego Mateusza, ale przekładamy też te błogosławieństwa na nas wszystkich, którzy chcemy słuchać Boga. O ile dobrze pamiętacie, jest takie słowo: tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, by widzieli wasze dobre uczynki i, no właśnie, chwalili Ojca, który jest w niebie, a nie chwalili was. Chwalić Ojca, który jest w niebie. Żyć tak, że ktoś, kto na mnie patrzy, kto się ze mną spotyka, kto ze mną rozmawia, kto mnie poznaje, kto mnie widzi, chwalił Boga. Oddać cześć imieniu Boga. Oddawać Mu tę cześć. Czasami to jest rzeczywiście jakiś wyraz miłości, troski, no można powiedzieć podziwu, a może bardziej właśnie tej wdzięczności też, choćby za posługę, za dobrą spowiedź, czy porządną homilię, jakieś dobre przemawiające, dotykające rekolekcje, cokolwiek, z czym przychodzą ludzie do kapłana i są wdzięczni. Ale wiem wtedy, że nie mogę zostawić tej chwały dla siebie. Nie chcę jej dla siebie, bo jeśli będę karmił się właśnie tą chwałą, tymi pochwałami, tymi wszystkimi wyrazami wdzięczności, to mogę dojść do takiego momentu, gdzie to mi zupełnie wystarczy, nie będę potrzebować Boga i nie będę już tym, który jest chrześcijaninem razem z ludem wobec Chrystusa. To, co mówi święty Augustyn: dla was jestem pasterzem, tak, dla was jestem biskupem, ale z wami jestem chrześcijaninem, jestem tym, który szuka Chrystusa, jestem tym, który się opiera na Chrystusie, który, wracając do ubiegłotygodniowej Ewangelii, który chce zawiesić siebie, który chce się chwycić, który chce uchwycić Chrystusa, bo sam nie ma szans na zdobycie życia wiecznego, bo sam doskonale wie, że nie zdobędzie wieczności, że jemu się to nie należy. Z wami jestem chrześcijaninem i nie mogę o tym zapomnieć i nie chcę o tym zapomnieć, choć prawdą jest, że zapominam. I o tym mówi ten dalszy tekst. Pozwólcie, że przytoczę te przekleństwa czy złorzeczenia względem kapłanów, których nam liturgia słowa oszczędzi w niedzielnym czytaniu, ale warto zajrzeć do 2 rozdziału proroctwa Malachiasza i usłyszeć, że zrobię tak, ponieważ nie bierzecie sobie tego do serca. Oto ja odetnę wam ramię, czyli odbiorę siłę, władzę związaną z urzędem kapłańskim. I dalej, mówi prorok, rzucę wam gnój w twarz, gnój waszych świątecznych ofiar i położę was na nim. To naprawdę nieprzyjemna perspektywa. Ale o tym mówi Biblia. I co dalej? Tego też nie usłyszymy, bo będziemy mieli fragment 2 rozdziału od wersetu 8, natomiast w 7 wersecie jest bardzo ważna uwaga, którą chciałbym tutaj zaznaczyć i na którą chciałbym zwrócić waszą uwagę, siostry i bracia. 7 werset 2 rozdziału proroctwa Malachiasza brzmi tak: bo wargi kapłana powinny strzec wiedzy, u niego ludzie szukają pouczeń, bo on jest posłańcem Pana zastępów. 2 strony tego tekstu, tego słowa. Tak, moje wargi mają strzec wiedzy. Nie mogę się wymawiać, że czegoś nie wiem, że nie chce mi się poznawać czy zdobywać wiedzy. W relacji do Boga, w poznawaniu Boga, w dawaniu informacji o Bogu, w poznaniu miłości Bożej, mam być tym, który nieustannie się kształci, który ma tę wiedzę. Niektórzy mówią, że ksiądz może się nie znać na wielu rzeczach. O tym powiedział wyraźnie papież senior Benedykt XVI podczas spotkania z duchowieństwem w Warszawie. Możecie się nie znać na wielu rzeczach, ale macie być specjalistami od Bożej miłości. Tak, mam się znać na miłości. Na miłości Boga. Może dlatego tyle o tej miłości tutaj, w tych naszych spotkaniach, w tych audycjach jest mowy. Strzec wiedzy. I dalej. U Niego ludzie szukają pouczeń, bo On jest posłańcem Pana zastępów. Tak, bo nikt z nas nie wziął sobie na siłę tego urzędu. Ale zostaliśmy wybrani. Kościół się podpisał. Kościół to potwierdził. Zostaliśmy obdarowani święceniami dla służby, dla posłania przez Boga. Dla posłania przez Boga. Jeśli o tym zapominam, faktycznie w pewnym sensie, powiem teraz nieco emocjonalnie, daję Bogu w twarz. Policzkuję Boga. Taka prawda. Dlatego w dalszej części prorok znów mówi o tym. Zeszliście z tej drogi, wielu zwiedliście waszym nauczaniem, zerwaliście przymierze. Dlatego sprawiłem, że cały lud was lekceważy i poniża. Tak się czasami zastanawiamy, nie? Skąd jest ta pogarda albo duża nieufność, ewentualnie brak zainteresowania naszą posługą, czy brak autorytetu księdza w dzisiejszych czasach. Może właśnie dlatego, może trzeba po odpowiedź sięgnąć do Biblii, do proroka Malachiasza, zastanowić się nad tym, zacząć o tym nie tylko myśleć, ale reagować. Jasne, mówię teraz o mnie czy o moich braciach w kapłaństwie. Wielu z was, siostry i bracia, którzy słuchacie tej audycji, no, to nie będzie słowo dla was czy o was, to oczywiste, ale to będzie słowo, w którym, czy którym chcę was prosić o modlitwę za nas, którym chcę was prosić o to, byśmy rzeczywiście szli drogami wytyczonymi przez Pana, byśmy nie zrywali przymierza. Nie chodzi teraz, czy będziemy lekceważeni, czy nie. Tutaj chodzi o autentyczność naszego życia, bo na tym polegają autorytety. Szanuje się tych, którzy są prawdziwi. Mam nadzieję, że tak jest. Tak pewnie byliśmy wychowani i taki model, taką funkcję autorytetu w sobie nosimy. Dlatego właśnie proszę was o modlitwę, abyśmy byli prawdziwi, aby nasze serce się nie pyszniło. Zajrzyjmy do tego psalmu 131, odetchnijmy nim nieco. To są trzy wersety, cały psalm usłyszymy w liturgii. Dwie zwrotki, trzy wersety. Przepiękny psalm, który nosi tytuł Odpoczynek w Bogu. Pozwólcie, że przeczytam cały ten tekst w przekładzie w redakcji edycji paulińskiej. Panie, moje serce się nie wynosi, oczy moje nie patrzą z góry. Nie ubiegam się o rzeczy wielkie, ani o zbyt cudowne. I oto jestem spokojny. Ucichłem jak niemowlę nakarmione przez matkę. Jestem jak nakarmione niemowlę. Niech Izrael zaufa Panu, teraz i na wieki. Moje serce się nie wynosi, oczy nie patrzą z góry. Nie ubiegam się o wielkie rzeczy, ani o zbyt cudowne. Nieco inny przekład dotrze do naszych uszu w śpiewie psalmu responsoryjnego w liturgii, ale dlatego chciałem, żebyśmy usłyszeli ten tekst jako tekst bardzo bliski, bardzo naturalny. Tekst, w którym każdy z nas, naprawdę każdy z nas może się odnaleźć, bo to może być określenie twojego, siostro i bracie, doświadczenia spotkania się z Bogiem, a może to być twoja prośba, moja prośba, by tak się właśnie stało, bym miał taką relację z Bogiem i bym miał taką relację do świata. Nie muszę być pyszny, nie muszę się wynosić, nie muszę patrzeć z góry, ubiegać się o wielkie rzeczy, coraz większe, bo przecież apetyt rośnie w miarę jedzenia, a nie o zbyt cudowne. I teraz genialny ten drugi werset. Jestem spokojny. W Biblii Tysiąclecia przeczytamy: uspokoiłem i uciszyłem moją duszę, jak dziecko na łonie swej matki, jak ciche dziecko jest we mnie moja dusza. Zobaczcie, że zupełnie inaczej, na inny aspekt zwraca nam uwagę tekst przeczytany wcześniej. Oto jestem spokojny. Ucichłem jak niemowlę nakarmione przez matkę. A przecież niemowlę, dopóki nie będzie nakarmione przez matkę, domaga się głośnym krzykiem daru mleka, daru z siebie matki. I zobaczcie, że przecież to jest nasza relacja z Bogiem. Domagamy się często krzykiem, wołamy do Pana. Chcemy Jego łaski. Możemy chcieć wielu innych rzeczy, Ale kiedy wchodzimy na drogę wiary i poznajemy, jaki jest Bóg, jaka jest miłość Boga, to rzeczywiście zaczynamy domagać się, zaczynamy Go prosić o łaskę, żeby nas nakarmił. Ucichłem jak niemowlę nakarmione przez matkę. Jestem jak nakarmione niemowlę. Czego niemowlęciu potrzeba do szczęścia, kiedy jest nakarmione? Ono po prostu śpi. Nic więcej nie potrzebuje. Ma wszystko. Idziesz do komunii. Słuchasz słowa w czasie Eucharystii. Czego ci jeszcze potrzeba? Czy ten pokarm ci nie wystarczy? Spotykasz się z Bogiem, który ma dla ciebie wszystko, ma dla ciebie wieczność, który jest dla ciebie cały w Eucharystii. Czy to ci wystarczy? Czy widzisz, że jesteś nakarmiony? Czy masz to doświadczenie? Autor psalmu przekłada to doświadczenie na całego Izraela, swoje osobiste doświadczenie przekłada na cały naród. Czy wiesz, że właśnie taka postawa, twoja komunia święta może pomóc całemu Kościołowi, może pomóc twoim siostrom i braciom, którzy stoją obok ciebie, że oni mogą mieć też takie spotkanie z Bogiem, że mogą mieć te same pragnienia, że nie musisz ich oceniać, nie musisz patrzeć na nich z góry, nie musisz myśleć o tym i pragnąć tego, by być lepszym od innych. Nie musisz ich osądzać, nie tylko w Kościele, w ogóle. Czy tak jest? I teraz zajrzyjmy do tekstu, który przekazuje nam apostoł narodów. Pierwszy list do Tesaloniczan, 2 rozdział, wersety 7, właściwie druga część 7 wersetu, 8-9 i potem werset 13. I znów pominięty werset 10, 11, 12, choć jest w tych tekstach, w tych słowach, w wersach bardzo wiele potrzebnej treści, ale zatrzymajmy się. I znów proponuję wam usłyszeć ten tekst w edycji paulińskiej. Jako apostołowie Chrystusa mogliśmy być dla was ciężarem, ale my staliśmy się pośród was jak małe dzieci. I jak matka, która tuli swoje niemowlęta, byliśmy tak pełni życzliwości dla was, że chcieliśmy dać wam nie tylko Ewangelię Bożą, ale nawet nasze życie. Tak bardzo staliście się nam drodzy. Mogliśmy być ciężarem, bo jesteśmy apostołami, mogliśmy to wykorzystać. Ale stanęliśmy pośród was, staliśmy się pośród was jak małe dzieci, jak te dzieci, które są prowadzone, które nie mają głosu, które nie mają zdania, które nie mają praw, jak dzieci, które oczekują miłości od rodziców. Czy tak traktujesz swojego proboszcza, czy wikariusza, albo jakiegokolwiek innego kapłana? Czy masz świadomość tego, siostro i bracie, że ten człowiek, który głosi ci Ewangelię, który jest apostołem Chrystusa, który został posłany jako apostoł, jako zwiastun Bożej Ewangelii, że on też chce twojej miłości, że on potrzebuje twojej miłości, twojego zaangażowania. Czy wiesz, że tak jest? To nie jest łatwe, to nie jest proste. Ani dla was, żeby to okazać, ani dla nas, żeby to przyjmować. Taka prawda. Ale święty Paweł próbuje nas skonfrontować z tą prawdą. Jak matka, która tuli swoje niemowlęta, tak pełni byliśmy życzliwości dla was. Odwracają się role. Matka, która tuli niemowlę, która chce dać wszystko. Czy masz takie doświadczenie? Myślę, że masz takie doświadczenie. Pamiętasz takie spotkania z księdzem, gdzie było widać, że jemu naprawdę zależało, że on chciał dać wszystko, że można było doświadczyć w jednym czy drugim kapłanie autentycznej obecności Boga i jego troski. Ja Bogu dziękuję naprawdę, że znam wielu takich kapłanów i doświadczyłem właśnie takiej troski, takiej miłości Bożej. Doświadczyłem prawdy tych słów. I jeszcze dalej. Kiedy Paweł mówi o trudzie, o udręczeniu w 10 wersecie, którego nie usłyszymy w czytaniu, powie tak. Wy sami jesteście świadkami, a także Bóg, jak w świętości, w prawości i bez zarzutu postępowaliśmy wśród was, wierzących. No kogo stać na takie słowa? Czy to jest pycha, czy to jest świadomość posłania Bożego? Czy to pycha, czy prawda? Dlaczego Paweł pisze w taki sposób? Bo jest autentyczny. Bo jest prawdziwy, bo wie, że jego nie bawią, jego nie interesują jakieś gierki, nawet we wspólnocie, nawet w kościele, że jemu naprawdę zależy na Chrystusie i jemu zależy na ludziach, których kocha Chrystus. Bardzo ważne. I wreszcie coś o każdym z nas, to znaczy i o osobach świeckich, i osobach duchownych. 13 werset. Dlatego nieustannie dziękujemy Bogu, ponieważ przyjęliście Słowo Boże, usłyszane od nas, nie jako słowo ludzkie, ale jak to jest naprawdę, jako Słowo Boga. Ono działa w was, wierzących. Ucieszyć się przyjęciem słowa i nie zwracać uwagi na to, że właśnie, że taki czy inny ksiądz, ale usłyszeć słowo Boga jako słowo Boga. To jest to, co za chwilę powie Jezus. Usłyszeć słowo Boga jako słowo Boga to jest wezwanie i powiem więcej, to jest wyzwanie dla każdego z nas na te kolejne Eucharystie, na kolejne liturgie, w których będziemy uczestniczyć i w których będziemy spotykać się przecież z tymi samymi księżmi. Oni będą się spotykać z tymi samymi parafianami, ale jednak usłyszeć słowo Boga jako słowo Boga, uwierzyć, iść za słowem Boga, nie człowieka, za słowem Boga. Dlatego przejdźmy do Ewangelii. 23 rozdział Ewangelii w redakcji świętego Mateusza, wersety od 1 do 12. I znów tytuł, wiele mówiący w przekładzie edycji Paulistów, przeciwko hipokryzji i próżności. Usłyszeliśmy, że na przykazaniu miłości bliźniego zawisło już całe prawo i prorocy. Później mamy fragment, 41 wers do 45, gdzie Jezus pyta o siebie samego. Co sądzicie o Chrystusie? Czyim jest synem? I no właśnie, nikt nie potrafi odpowiedzieć, nikt też nie odważy się zadać mu więcej pytań. Tak przynajmniej relacjonuje Mateusz w 46 wersecie, jako końcówkę tego rozdziału. I zaraz później Jezus mówi do tłumów i do swoich uczniów. Miejsce Mojżesza w nauczaniu zajęli nauczyciele pisma i faryzeusze. Właściwie, właśnie dosłownie to, na katedrze Mojżesza. Czyli na tym miejscu, skąd głosi się prawo. Uroczyste ogłaszanie prawo, zresztą pamiętamy też, kojarzymy dzisiaj w kościele ogłoszenie dogmatu, nauczanie ex cathedra, czyli właśnie z tego krzesła, które jest związane z władzą, z tego krzesła, które jest miejscem ogłoszenia najważniejszych prawd dla kościoła. Jezus mówi, są nauczyciele pisma, są faryzeusze, oni mają tę władzę. Oni mają to poznanie, więc czyńcie i zachowujcie to, czego was uczą, ale nie naśladujcie ich czynów. Przyznam szczerze, że kiedy czytam ten tekst i mam chwilę, żeby się nad nim zastanowić, żeby się zatrzymać przy tych słowach, to za każdym razem czuję się, jakby ktoś mi dawał w twarz. Kiedy Jezus mówi o mnie, słuchajcie Go, słuchajcie to, co wam poleca, słuchajcie tego, o czym wam mówi, ale nie naśladujcie tego, co robi. No chyba nikt nie czułby się przyjemnie i miło, gdyby usłyszał takie zdanie od Jezusa. Gdyby wiedział, że takie zdanie ma o nim Jezus. A przecież to jest prawda. To jest prawda o nas. Dlatego właśnie Jezus mówi w taki sposób, by nas przestrzec, by nas ostrzec przed sobą samym. Nie po to, żeby potępiać, nie po to, żeby wkładać broń w ręce innych, którzy teraz będą mieli pole do popisu. We wszystkich oskarżeniach, rozmaitych kalumniach, w obrzucaniu błotem kościoła, księży, biskupów i tak dalej. Nie, to nie o to chodzi. Tutaj chodzi o prawdę. Chodzi o to, że ja czy ty, siostro i bracie, spoglądając w lustro, mamy pytać siebie z odwagą i prawdziwie, czy ja nie jestem takim człowiekiem, przed którym Jezus ostrzegłby moich bliźnich, moich bliskich, innych ludzi, żebym nie stał się takim człowiekiem, przed którym Jezus będzie ostrzegał. Słuchajcie tego, co mówi, ale nie naśladujcie jego czynów, bo nie jest prawdziwy. Dlatego tak mocno mówi o tym, by nie pozwalać się nazywać nauczycielami, by mieć tego Ojca, który jest w niebie, by nie mówić do siebie mistrzu, ale żeby wchodzić w pokorę i w pokutę, w to uniżenie, takie uniżenie, o którym Paweł napisze w liście do Filipian. Uniżenie Chrystusa. A najprościej rzecz ujmując, to uniżenie, to poniżenie czy pokuta jest po prostu rezygnacją z zajęcia takiego miejsca, takiej pozycji, bycia na takiej wysokości, która pozwala na to, żeby gardzić innymi, żeby triumfować nad kimkolwiek innym. I to jest niebezpieczeństwo, które też wiąże się z interpretacją, z komentarzem do dzisiejszej Ewangelii, że możemy sobie pomyśleć, tak, bo oni właśnie tacy są, bo to o nich mówi Jezus. A przecież Chrystus w innym miejscu o wiele wcześniej powie, nie sądźcie, żebyście sami nie popadli pod sąd. Dlatego jeśli chcę sądzić, jeśli chcę wyrażać jakąś opinię, to najpierw na swój temat. Przypomina mi się to zachowanie ojców Kościoła, ojców pustyni, o którym już też kiedyś tutaj mówiłem. Pozwólcie, że jeszcze przez moment je przypomnę. Kiedy ktoś chciał zwrócić bratu uwagę, to szedł do jego mieszkania, całował ziemię przed nim i wtedy z tej pozycji, z pozycji kolan, zwracał uwagę. Tam nie było miejsca na pychę. Tam nie dało rady być pysznym. Dlatego właśnie też powiedziałem wcześniej, że ten bicz, który kręci dzisiaj Jezus, ta prawda, którą Jezus mówi, będzie wykorzystywana i przez krytyków Kościoła, i przez tych, którzy nie znoszą księży, którzy usprawiedliwiają siebie, swoje odejście od Kościoła, bo przecież oni tacy są, ci wszyscy katolicy, którzy przychodzą w niedzielę do Kościoła i tak dalej, znamy to dobrze, siostry i bracia. Dzisiaj warto po prostu spojrzeć w lustro i prosić Boga o łaskę takiej miłości, o to nakarmienie, jak mówi psalmista, mlekiem, o to nakarmienie Słowem Bożym, o nakarmienie Eucharystią, byśmy mieli w sercu pokój i żebyśmy naprawdę byli obrazem Boga, a nie obrazą naszego Pana. Amen.
Bogu niech będą dzięki.